praktyk, lubię łatwo pisać, ale myślę, postaram się odpowiedzieć na to pytanie, na temat, który został mi zasugerowany. Ja oczywiście pokażę ten temat według moich też odczuć. Temat jest synod biskupów ku Kościołowi synodalnemu Komunia Fiducja. Temat niełatwy. Ja oczywiście staram się śledzić z racji też mojej drugiej pracy jako dziennikarz na niedzieli od 26 lat. Staram się śledzić to, co się dzieje w Rzymie. Sam też mam możliwość dostępu do pewnych źródeł, bo 7 lat studiowałem w Rzymie i mam kolegów dziennikarzy, więc próbuję też w ten sposób zdobywać pewne informacje, bo pewnie synodem, tak jak soborem, jest tak, że sobór był i sobór medialny był. Synod jest i synod medialny jest. Więc oczywiście siłą rzeczy będę korzystał z publikacji medialnych, głównie o się na niedzieli i na Katolickiej Agencji Informacyjnej, bo to są takie bezpośrednie, codzienne wręcz informacje z synodu. Natomiast na początek zaraz, żeby był dobrze zrozumiany, że tu ja nikogo nie chcę atakować, nie chcę też jakoś osądzać, oceniać, dlatego że synod sam w sobie, widzimy to bardzo mocno, ma ten odzew pozytywny, to znaczy, że jest bardzo potrzebny, ale też pojawiają się w przestrzeni publicznej, także wśród grupy wiernych, osób zwłaszcza starszych, pewne wątpliwości i synod też jakieś ma aspekty według ich oceny negatywne. Ja się z tym spotykam. Jako spowiednik, czy jako ksiądz jeżdżący po rekolekcjach, ludzie po prostu pytają, jak to teraz będzie. Bo czasem jest tak, że jest jakiś temat i jeden ksiądz powie tak, drugi biskup powie tak, trzeci powie tak, a jak to naprawdę, proszę księdza, jest? I ludzie mają prawo o to pytać. Na początek może troszeczkę takiego dziewczu włożę. Odniosę się do samego sformułowania Kościół synodalny. Oczywiście on się pojawia też w dokumentach, powiedział papieża Franciszka, czy w dokumencie roboczym, o nim też powiem, tym pierwszym, bo synod jeszcze się nie zakończył. Nawet jeśli są takie kontrowersyjne dla niektórych tematy w synodzie podejmowane, to ostateczna ocena, akceptacja dokumentu będzie w październiku 2024 roku. Także to, co teraz jest proponowane, biskupi całego świata, biskupi uczestnicy już to sygnalizują, że pewne rzeczy dziś za dane kościoły nie zaakceptują i po prostu musimy czekać na raport końcowy, czy na dokument końcowy w 2024 roku. Ale spróbujemy powiedzieć to, co już jest. Może postaram się przedstawić, jaka tematyka tego synodu. Generalnie się mówi, że jest to synod o synodalności. Znaczy, najpierw wielu teologów pytało, co to w ogóle znaczy, że synod o synodalności. Co to jest synodalność, tak? Też nie miejmy takiego wrażenia, to wszystko robię na razie ad vocem jako wstęp, że synodu nie było. Znaczy, synod wprowadził instytucję synodu papież Paweł VI i kwestia synodalności w Kościele zawsze była. Mówi się, że Kościół synodalny czy synod o synodalności jest po to, żeby zaktywizować świeckich. To jest bardzo pozytywny aspekt, ale to nie tak, że o świeckich nie było mowy nigdy w Kościele. Przypomnę adhortację Jana Pawła, Christi Fidelis Laici, która jest konstytucją działalności osób świeckich w Kościele. Jan Paweł II, kiedy został papieżem, na początku pontyfikatu zaraz utworzył rady różne i w każdej z tych rad były osoby świeckie. To nie jest tak, jak dzisiaj czasem czytamy, że nagle papież Franciszek wprowadził osoby świeckie, bo wcześniej nie było. Owszem, prowadzi, może i tu jest ta zmiana, na stanowiska nawet kierownicze osoby świeckie. Ale za Jana Pawła była taka osoba, pani Mary Ann Glendon, która przewodniczyła Papieskiej Akademii Życia. Już za Jana Pawła była. To była osoba, która była m.in. w delegacji Watykanu do Pekinu na konferencję ludnościową. Przyszła papież, który stwierdził, że żadnego duchownego nie wyśle na tę konferencję, ponieważ ta konferencja dotyczyło właśnie wtedy praw reproduktywnych, płci człowieka i tak dalej, i tak dalej. Mówi, nie wyślę żadnego duchownego, tylko wyślę osobę świecką na tą konferencję. Wysłał Mary Ann Glendon, która sobie świetnie poradziła. Ona była specjalistą nauk społecznych Kościoła. Doskonale znała też świat, gospodarkę, tematy polityczno-społeczne. Więc papież nasz miał też takie jakby myślenie, że w pewnych gałęziach Kościoła, czy w pewnych przestrzeniach Kościoła, osoby świeckie lepiej sobie poradzą od duchownych. Ja powiem z mojego punktu takiej pracy dziennikarskiej. No, ja nie lubię przeprowadzać wywiadów z księżmi. Nie dlatego, że ich nie lubię, tylko dlatego, że moje pytania będą ciężarskie. My to mówimy takie bardzo kościółkowe. I wolę wysłać dziennikarza świeckiego, który nie będzie się bał drążyć temat, a poza tym ksiądz, który mnie zna, powie, znasz mnie, bo to ci będę mówił. A świecka osoba powie, ale ja się znam, tylko zmienia nazwiska, proszę mi powiedzieć. Dobrze, idziemy do rzeczy. Kościół synodalny, najpierw to. Zaznaczyć trzeba mocno, że jeżeli się używa tego tematu, to oczywiście jest bardzo dużym skrótem. Bardziej trzeba mówić o synodalności w Kościele. Dlaczego to mówię? I powiem to zdecydowanie. Nie należy traktować pojęcia Kościół synodalny jako przymiotu Kościoła. W credo wyznajemy jeden święty, powszechny i apostolski. I nie ma innych przymiotów Kościoła. Błogosławiony papież Pius IX dodawał, co prawda, jeden z przymiotów, prześladowanie. Ale nawet papież to dodawał i to nie weszło do credo. Credo mamy jeden święty, powszechny i apostolski. Jeśli mówimy o Kościele synodalnym, to bardziej o praktyce, o działaniu, o duszpasterstwie, a nie o tym, że nagle Kościół ma nowy przymiot i staje się nową istotą, bo jest synodalny. Słowo synod, synchodos, wspólna droga. To zawsze było w chrześcijaństwie. No choćby popatrzmy na dzieje apostolskie czy na Ewangelię, że Grecy przenikali się ze światem hebrajskim. No zawsze była ta wspólna droga, ta rozmowa. Więc jeżeli mówimy o Kościele synodalnym, to z mojego punktu widzenia nie o jakimś przymiocie czy o istocie Kościoła, ewentualnie możemy mówić o działalności Kościoła, czyli o duszpasterstwie. A zapamiętajmy sobie to, że Kościół ma te cztery przymioty. Jeden święty, powszechny, apostolski. I to się nie zmienia wtedy. Tego papież Franciszek nie zmienił. To znaczy, dodając Kościół synodalny, myślę, że papież ma na myśli to, że chodzi bardziej o praktykę i działanie Kościoła. Mówię to dlatego, że czy już w mediach pojawiły się też takie sugestie, że być może jest to nowe spojrzenie na Kościół. Ale nie jako na istotę, na podmiotowość, tylko na zewnętrzne działanie Kościoła. I to zawsze może ulec zmianie. Pewne akcenty duszpasterskie mogą ulec zmianie. Natomiast doktryna, prawdy wiary nie. Uzasadnione, i tutaj zacytuję słowa arcybiskupa Gądeckiego, który będąc na synodzie udzielił wywiadu takiemu portalowi Catholic World Report, czyli katolicki świat, raport katolickiego świata, tak można przetłumaczyć, taka agencja prasowa, i takie zdanie powiedział. Uzasadnione staje się pytanie o relacje między Kościołem katolickim, a tak rozumianym Kościołem synodalnym. Czy w tej proporcji reformy mamy do czynienia z ciągłością, czy zerwaniem? I myślę, że chodzi o ciągłość, a nie o jakieś zerwanie, stwierdził właśnie arcybiskup Gądecki i powiedział, że na synodzie poruszono, też w tym wywiadzie poruszono kwestię niedawno zakończonego właśnie synodu i arcybiskup ukazał jego pozytywy i negatywy. Zawsze tak jest, że biskupi, kiedy gromadzą się na synodzie, to jest wyjątek tego synodu. Są różne głosy, są różne episkopaty. To się odbywa na zasadzie właśnie synchodos, wspólna droga, czy najpierw rozmowa, dialog, dyskusja. Jest raport, który będzie podlegał ocenie. I dalej za arcybiskupem Gądeckim, bo myślę, że mu głos trzeba oddać, bo był takim mocnym punktem w Rzymie w pewnych sprawach, zaraz do nich dojdę, w czasie trwającego synodu. Nauczanie Kościoła, mówił arcybiskup, musi pozostać jednorodne. To co powiedziałem, że jeden biskup tak, drugi tak, trzeci ksiądz tak, czwarty ksiądz tak, piąty tak. No ludzie mają prawo się pogubić. Więc Kościół musi, nauczanie Kościoła musi pozostać jednorodne. Jest różnorodność w Kościele, ale nauczanie jednorodne. Nie może w różnych krajach być wypowiadane w odmienny sposób, dlatego że od tego zależy powszechność Kościoła. Powszechność Kościoła polega na tym, że nauczanie Kościoła jest przyjęte we wszystkich przestrzeniach kulturowych. W kwestiach praw wiary jest jednorodne. Praktyki duszpasterskie, mówi, mogą się różnić ze względu na różnice kulturowe, językowe, obyczajowe. No, wyobraźmy sobie mszę świętą w Polsce, taką jak w Afryce. Dla naszej wrażliwości byłoby to troszeczkę dziwne. Tak? Ja uczestniczyłem w takiej mszy, kiedy byłem na studiach w Rzymie, w diecezji Prato, gdzie pomagałem pod Florencją, zachęcam, piękne miasto, piękniejsze od Florencji, z zamkiem Barbarossy między innymi. Prato była msza, którą mieli księża z Afryki. I ja nagle wyskoczyłem z konfesjonału, bo w darach ofiarnych prowadzili owce, barany, nieśli żywe kury. To jest ich kultura. Oni na ofiary składają to, co mają. U nas mogłoby to być trochę dziwnie przyjęte, ale właśnie to jest ta różnorodność. Ale ksiądz, który z Afryki głosił kazanie, głosił na podstawie nauczania Kościoła. Nic nie zmienia. Czyli dał zewnętrzna otoczka mszy, była bardzo ciekawa, tak, z tańcami, bo oni idą do ołtarza i tańcem chwalą Pana. To jest chwała Panu, Eucharystia, dzięki czyni. Arcybiskup Gądecki też w tym wywiadzie przyznał, że wśród kontrowersyjnych kwestii, i to się bardzo mocno przebija przez media, podczas obrad synodu pojawiły się kontrowersyjne, uwaga, synodalność Kościoła, same pojęcie. Dalej, hermeneutyka ciągłości bądź zerwania, czy ciągłość, czy zerwanie. Bardzo ciekawe pojęcie, które od papieża Franciszka idzie, kolonizacja ideologiczna, tak? Czyli wykluczenie myślenia innych. Rzekoma nie, i teraz bardzo niebezpieczne dla Kościoła, niektórzy, zwłaszcza członkowie Kościoła niemieckiego to postawili, uznali, że antropologia biblijna jest niewystarczająca. I pojawiło się to na synodzie, właśnie rzekoma niewystarczalność antropologii biblijnej. No tak, no bo jeżeli w dzisiejszym świecie się mówi o 24 płciach, no to antropologia biblijna będzie niewystarczająca, która mówi o dwóch płciach. I tak troszeczkę mówię, w taki sposób może też trochę ironizuję, ale rzekoma niewystarczalność antropologii biblijnej. Potem rola pasterza w kościele też okazała się kontrowersyjna. Kwestie celibatu kapłańskiego, no to zawsze powraca. Przy wyborze papieża, przy każdym synodzie, kwestia celibatu kapłańskiego, tylko nas księży nikt nie pyta, czy my chcemy, żeby go znieść. Mnie nikt nie zapytał do tej pory. Kwestia święcenia kobiet, to zawsze wraca. Urzędu diakonatu dla kobiet. Kwestia solidarności a demokracji. To jest bardzo pytanie ważne, czy Kościół jest demokratyczny. Katechizm nas uczy, że Kościół to jest ustrój monarchiczno-hierarchiczny. Jeżeli będzie demokratyczny, to zaraz ktoś powie, że prawda wcielenia nie istnieje. Bo ja mam inną wizję. Prawda? Ale to się pojawiło na synodzie. No i wreszcie kwestia ideologii gender i LGBT. Pojawiło się na synodzie i polscy biskupi, którzy tam byli, uznali to za kontrowersyjne kwestie. Zaznaczył też, że kontrowersyjną kwestią jest samo pojęcie inkluzji, czyli włączania. Dzisiaj to jest takie modne słowo inkluzja. Włączyć wszystkich. W tekście Credo, tu już sygnalizowano, ale arcybiskup Godecki do tego wraca, w tekście Credo właśnie wyznajemy jeden święty powszechny apostolski Kościół i mówi, powszechność musi się więc charakteryzować ewangeliczną misję Kościoła apostolskiego do wszystkich narodów, osób niezależnie od ich płci i narodowości. W tym sensie Kościół powszechny jest tym, który obejmuje inkluzją wszystkich, bo jest posłany do wszystkich. Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Święty Paweł był apostołem pogan. Poszedł do pogan. To była ta inkluzja. Natomiast w dzisiejszym rozumieniu inkluzywność, i to jest właśnie klucz całej sprawy, oznacza akceptację tego, jak dana osoba się definiuje. Ja kiedy z młodą osobą rozmawiałem, która bardzo chciała się zmienić sobie płeć, i zapytałem dlaczego, bo się czuję kobietą. No ja się czuję, jak się czuję. Czy to jest kwestia czucia, czy kwestia powiedzmy, bo cała ideologia gender wiecie, że polega na tym, że to jest kwestia społeczna, sprawa kulturowa. To nie jest sprawa naturalna, tylko kulturowa. A więc ta inkluzywność jest bardzo niebezpieczne pojęcie inkluzywności, które wkradło się w synod poprzez drogę synodalną w Niemczech. Zaznaczył też, że, i to jest bardzo fajna rzecz, zaznaczył, że Jezus przygarniał wszystkich, a w szczególności wykluczonych, no, choćby trędowatych. W tamtym czasie, w tamtym społeczeństwie, to byli ludzie wykluczeni. Jezus ich uzdrawiał, choćby nawet. Tak podaje przykład. Niemniej jednak czasami praktykował on wykluczenie. Choć wtedy, kiedy przestrzegał gorszyciela, że byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień miński zawieszono mu uszy i wrzucono w morze, niż żeby się stał podem grzechu jednego z tych małych. Jezus zastosował pewne wykluczenie. Dla gorszycieli, no, nie może być miejsca w wspólnocie, którą tworzę. Nie może być. I dalej arcybiskup Gądecki, też inni biskupi podkreślali to, że współczesna kultura przebudzenia wydaje się traktować całą ideologię gender jako świecką formę prawdy objawionej. Teraz jest nagle nowe objawienie. To jest ten aspekt negatywny, który pojawił się na synodzie. Oczywiście
pojawiły się te tematy, choćby nawet w rzeczywistości teorie kulturowo skonstruowanego gender, płynności płci, płynnych pokoleń, to jest Zygmunt Bauman, ta znana jako też ciemnej strony historii Polski, napisał książkę o płynności pokoleń. Nie o trwałości, zauważmy, nie o wierność, płynność. Wszystko jest płynne. I też stoi to w jawnej sprzeczności z boskim objawieniem, bo Księga Rodzaju wyraźnie nam pokazuje, kim jest człowiek. Są dwie płcie. Stworzył ich mężczyzną i kobietą. I tu też ksiądz Rostowski na moim miejscu pewnie by wyjaśnił, że tłumaczenie powinno być bardziej w tym kierunku, że stworzył ich nie jako mężczyznę i kobietę, ale mężczyzną i kobietą, czyli funkcja płci. Tu jest bardzo ważne. Powtarzam to jeszcze raz, że praktyki duszpasterskie, ta synodalność kościoła na świecie z powodu różnic cywilizacji, historii, kultury, obyczaj mogą się różnić, ale nauczanie musi pozostać niezmienne, jednorodne. Podczas konferencji prasowej w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski były zaprezentowane ostatnio pewne tezy rzymskiej sesji Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów i przebieg tej dyskusji oczywiście omówili arcybiskup Gądecki, ale także świecki uczestnik synodu profesor Aleksander Bańka. I właśnie arcybiskup zaznaczył, że w przekazanych sekretariatowi synodu licznych oświadczeniach napłynęły setki, tysiące pytań. Wiecie, że do papieża kilku kardynałów skierowało swoje dubia, tak? Między innymi kardynał Duka, to czy ostatnio kardynał brazylijski o to, czy można chrzcić osoby transseksualne. Nie wiem, czy znacie odpowiedź, że można, tak? No ja mam trochę wątpliwość w ten sposób, że owszem, dziecko należy ochrzcić, ale jeżeli weźmiemy związki jednopłciowe, to są to dzieci albo z adopcji, albo z surogatów. To znaczy wtedy akceptujemy adopcję dzieci do związków par homoseksualnych i akceptujemy proceder rodzenia dzieci i sprzedawania dzieci. I kardynałowie postawili tę wątpliwość. To, że odpowiedział prefekt kongregacji, że można, bo można, bo no, chrzest, każda osoba ma prawo, ale to nie jest prawo człowieka. Też pamiętajmy, że sakramenty nie są prawem człowieka, ale to nie znaczy, że zostanie przyjęte w październiku 2024. Musimy jeszcze poczekać, bo wiem, że jest bardzo dużo głosów negatywnych. No bo jak wpisać do Księgi Chrztów dwóch panów jako rodziców? Więc to są te wątpliwości. Ja też dzielę jako ksiądz, dzielę się z nimi. Bo teraz nagle ja powiedziałem tak, że ja jako ksiądz będę robił tak, jak mnie nauczono w seminarium w 1996 roku. Oczywiście, jak to będzie mi wytłumaczone i będzie myślę, że to nie będzie przyjęte, ale na razie, że można. Potem polska delegacja dawała wyraz pragnienia zachowania jedności wierzy z przekonaniem, że praktyki duszpasterskie mogą się różnić, ale właśnie to nauczanie, nie można zmienić nauczania. I teraz niektóre tematy synodalne dotyczyły kwestii właśnie tak, jak już wspomniałem wcześniej. I teraz arcybiskup Gądecki mówi, że niestety bardzo wiele wypowiedzi, zwłaszcza z niemieckiej strony, on teraz napisał list do papieża Franciszka w związku z synodem w Niemczech, który tak naprawdę de facto objawił się też na synodzie w Rzymie, no były sprzeczne z objawieniem. Po prostu były sprzeczne z objawieniem Bożym. Inkluzywność, czyli właśnie akceptacja tego, jak dana osoba się definiuje, tak jakby określenie siebie było w rzeczywisty sposób zgodne z rzeczywistością, z natury niepodważalna, zatem domagała się afirmacji. Ktoś się czuje, tak jak powiedziałem, mężczyzną albo kobietą, a nie jest, no to musi być zaakceptowane, bo się tak czuje. Ja przepraszam, że zacytuję ten fragment odnośnie sakramentu chrztu i Eucharystii, Didache, taki dokument z czasów apostolskich, nauka apostołów, Didache możemy tak przetłumaczyć, przełom pierwszego, drugiego wieku. Ja cytuję z głowy. Jest bardzo ostro napisane. Pewnie dzisiejszy, gdybym to dzisiaj powiedział w świątyni, może by się ludzie obrazili, ale zacytuję. Jestem w klubie inteligencji katolickiej. Pewnie zrozumiecie, o co mi chodzi. W Didache jest napisane, jeśli chodzi o sakramenty chrztu i Eucharystii, cytat z Ewangelii. Nie należy słyszeć pereł przed wierszem. Ani nie dawać psom czy świniom, żeby podeptały. To jest cytat z Didache. Nie można znieważać sakramentu. O to chodzi. Bo teraz No niestety, może się tak, ludzie tak odczytują też synod. Ja już się z tym spotkałem, że wszystko nam teraz będzie wolno, wreszcie. No nie. No nie będzie wszystko wolno, to ja będę jako ksiądz pytał, tak? Bo teraz zobaczcie o ten chrzest osób transseksualnych. Jest pytanie stawiane rodzicom, czy wyrzekać się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Jak oni są w sytuacji grzechu? Niezmiennej. No to jest pytanie. To są te sprawy. Chcę się synod pokazać, to jest z jednej z drugiej strony. Oczywiście świecki delegat synodu o synodalności profesor Aleksander Bańka podkreślił, że jego zdaniem synteza końcowa z rzymskiej sesji synodu jest złożona i odzwierciedla wiele napięć. Też to zauważył jako świecki. Ta metoda synodalna, mówił na konferencji w Episkopacie, mimo wszystkich wad, bo zawsze jakiś model może mieć wady, pozwala zauważyć, że w poszczególnych kościołach lokalnych nie tylko ich przedstawiciele, ale także całe społeczności, które za nimi stoją, nazywają jakieś problemy, co do których mają inny sposób patrzenia niż my w Europie Wschodniej czy Środkowej, inne modele rozeznania, inne sposoby na rozwiązywanie tych kryzysów, powiedział profesor Bach. Na synodzie było widać różnice, kontynuował, w sposobach rozpoznawania i rozwiązywania problemów. Jednak oczekiwania Kościoła z Europy Zachodniej mają się nijak do potrzeb Kościołów w innych częściach świata, takich jak Afryka, Azja czy Ameryka Południowa. W mediach pojawiła się informacja, że biskupi afrykańscy byli bardzo zdziwieni, że zastanawiamy się nad różnicą płci, gdy w ich krajach wierni mają głód. Że została zupełnie, nie ma jakby, oczywiście w dokumencie końcowym jest, ale nie ma jakby w ogóle miłosierdzia, znaczy tej akcji miłosierdzia w praktyce. Zastanawiamy się nad rzeczami ideologicznymi. I oni to zauważyli. Biskupi z Afryki, właśnie tu mówi ten pan Bańka, że nasze oczekiwania kościoła Europy Zachodniej mają się nijak do potrzeb kościoła w innych częściach, jak Afryka, Azja czy Ameryka Południowa. Tam się kościoły zmierzają z pentekostalizacją, tak? Czyli ruchy pentekostalne, zmierzają się z biedą, z ubóstwem. To zawsze jest w temacie Kościoła. Ale jak iść z przekazem wiary do ludzi, którzy są głodni? Jezus nas uczy, to jest metoda Jezusa. Dajcie im jeść. I po tych słowach Jezus zaczął nauczać. Weźmy tę Ewangelię. Oni mają inne problemy. W Afryce problem dzietności. Problem celibatu się pojawia, bo to jest w ich kulturze, w naszej kulturze afrykańskiej. No jest nie do przyjęcia, żeby mężczyzna był celibatariuszem, więc księża mają niełatwe życie. Ale jednak przyjmują celibat. No inne tematy zupełnie są. My nagle zajmujemy się tematami, czy udzielasz chrztu osobom transseksualnym, co z osobami LGBT. W kościele te osoby mają prawo, każdy ma prawo być w kościele. Bo do wszystkich kościół jest posłany. Ale no też musimy mieć na uwadze sytuację grzechu. Ktoś powie, no to jest choroba. Tak, u części osób może to być choroba, ale u części osób wynika to z presji kulturowej. Jeżeli młodzi ludzie, podam przykład, maturzyści przychodzą na Jasną Górę na pielgrzymkę, ja nie zdradzam tajemnicy spowiedzi, i w jakiejś części ci młodzi spowiadają się u mnie, mówią, ja jestem w związku z koleżanką. 16 lat, 17. Ja wtedy dopytuję, a co to za związek? No bardzo się lubimy. Ale używa słowa, że jest w związku z koleżanką. Nie jest w przyjaźni, tylko w związku. Okazuje się, że bardzo często młodych ludzi to jest po prostu kwestia kultury. Bo to jest cool. Dzisiaj to jest coś niesamowitego nosić torebki w kolorach tęczy, bo tak wszyscy powinni robić. Młodzież zawsze jest trochę rewolucyjna. Ale chodzi o to, żeby to dobrze rozeznać. I dalej mówił też pan Bańka, że metoda synodalna, którą proponuje sekretariat synodu przy wielu niejasnościach, rodzi też możliwość usłyszenia tego, co swoje kościele ci, z którymi nie do końca się zgadzamy, mówią. Synod ma ten pozytywny aspekt, że nagle spotkali się ponownie biskupi z całego świata, świeccy z całego świata i siebie poznają. Poznają problemy własne. My możemy coś wziąć z kościoła z Afryki do nas. Z kościoła z Azji możemy wziąć na przykład po wypowiedziach kardynałów z Chin, którzy postawili dubia papieżowi i członkom synodu, pytania, takie, które mają wątpliwości, wynika, że Kościół chiński uczy nas wierności. Kościół afrykański uczy nas żywotności, tej radości wiary chrześcijańskiej, pomimo prześladowań, bo przecież islamiści sobie ich tam torturują, oni żyją, dla nich chrześcijaństwo jest radość. My troszeczkę w tym naszym chrześcijaństwie jesteśmy bardzo smutni, nie? Ale trzeba gdzieś tej radości. I też zauważył arcybiskup Gondecki, że jest 43-stronicowy dokument, 43 strony ma dokument roboczy na zakończenie tej sesji synodu, który został przekazany wszystkim uczestnikom pierwszego etapu synodalnego i właśnie on ma stać się przedmiotem refleksji każdej konferencji Episkopatu Świata. Tak, aby w marcu 2024 roku do sekretariatu synodu, czyli do Rzymu, dotarły echa tej refleksji. To znaczy, że episkopaty się raz pochylą na. Ja podam taki przykład, może nie dotyczy on synodu. Ojciec Święty Franciszek w pewnym momencie zaproponował zmianę w Ojcze Nasz. Pamiętacie tę dyskusję, że nie bój nas na pokuszenie, że Bóg nas nie wodzi i z jednej strony dla niektórych to zmiana oczywiście była słuszna, ale ja wolę bym się bardziej skłonić. Wielu biskupów siedzi na przykład w Polsce, nie zgodzono się na tę zmianę, bo język stołowski nie wódź znaczy zupełnie co innego niż ludzie się rozumie przez słowo nie wódź. Znaczy ksiądz Jakub Wujek przetłumaczył bardzo poprawnie. Nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie. Nie bój się na pokuszenie w języku staropolskim znaczy, abyśmy nie ulegli tej pokusie. To nie znaczy, że Panu Bogu powiemy nie dawaj nam pokus. Przypomnę, że Abba Pojmy, mój ulubiony ojciec pustyni mówił, albo Abba Ewagriusz, że jeśli nie będziesz miał pokus, to się nie zbawisz. Jeśli nie będzie pokus, nie będziesz, nie zbawisz się. No bo człowiek będzie etycznie doskonały, nie będzie od siebie nic wymagał, nie? I ta zmiana prowokowała coś takiego. Oczywiście tak między nami, to jest takie pozwala na nagrywanie, nie boję się tego, księża włoscy powiedzieli, że episkopat Włoch wydał miliardy euro za te zmiany. Zmiana katechizmu, zmiana lekcjonarzy, zmiana mszałów, bo trzeba było na nowo to wszystko wydrukować, dostarczyć do wszystkich szkół, dla wszystkich katechezy, do wszystkich wiernych, dostarczyć treść modlitwy nowej. To tylko taki aspekt ekonomiczny, przy tym, że się mówi, że Kościół ma być ubogi dla ubogich, nagle Kościół musi wydać miliardy euro na zmianę modlitwy. Druga rzecz, którą też papież zaproponował i na przykład episkopaty nie przyjął i notabene episkopat niemiecki też tego nie przyjął, cytował Benedykta XVI. No to jest w ogóle rzecz bardzo ciekawa, mianowicie zmiana w mszy świętej, gdzie pamiętacie, jest w czasie podniesienia, w czasie przeistoczenia, że na okup za wielu jest. Papież zaproponował zmianę na okup za wszystkich. I nagle Benedykt XVI, oczywiście to słowo za wielu jest idiomem hebrajskim, który oznacza wszystkich, ale oznacza też to, że niektórzy nie przyjmą tej tajemnicy. Okup za wielu, że wszyscy są zbawieni, ale nie wszyscy doceniają zbawienie. Wszyscy uczestniczą w życiu Kościoła, ale nie wszyscy właściwie rozumieją Eucharystię. I okup za wielu. I na przykład episkopat niemiecki zacytował w obronie swojej decyzji list Benedykta XVI, że, bo przede wszystkim te słowa Pana Jezusa są słowami proroka Izajasza. Prowadzenie zmiany w mszale w tym miejscu. Jezus, dlaczego Jezus, ja się zastanawiam, dlaczego Jezus nie powiedział za wszystkich, tylko zacytował proroka Izajasza? Tak, ciągłość objawienia, tak? Właśnie jednorodność, ciągłość objawienia. I ta zmiana, i właśnie episkopaty nie zgodziły się na to. I papież Franciszek jako biskup Rzymu wprowadził tę zmianę tylko w mszałach diecezji Rzymu i na terenie Włoch. Ale wiem od wiernych, którzy uczestniczą w tym mszach, że nie wszyscy wierni świecy jakoś przyjmują tę zmianę. Bo ktoś się wychował, wyrastał, wie, że był na mszy przez 50 lat, który brzmiał okup za wielu, nagle okup za wszystkich. W Polsce pojawiło się także, że niektórzy księża naszej archidiecezji zaczęli tak odprawiać. Wtedy msza jest nieważna. Jeżeli nie jest zaakceptowany tekst przez episkopa danego kraju, ważna jest dla wiernych, w tym sensie, że uczestniczą ważni, ale ksiądz sprawował niego dziwię, jeżeli dokonał sam zmiany. I na zakończenie o tym 44-stronicowym jeszcze dokument ma stać się przedmiotem refleksji i on musi być przekazany w każdej diecezji. Każda diecezja też biskupi poszczególni diecezjalni. Ja już też dostałem ten dokument. Biskup diecezjalny rozsyła osobom, które mogą mu pomóc w rozeznaniu. Ja na przykład taki dokument dostałem już. On jest dostępny, można go pobrać, ale co innego pobrać, a co innego biskup przysyła do analizy. To znaczy biskup mi przysłał, muszę się pochylić nad tym 43-stronicowym dokumentem. I co ciekawe, w tym dokumencie 43-stronicowym nie ma mowy o LGBT. Znaczy, o to było w dyskusjach. Więc jednak w końcowym dokumencie to się nie pojawiło. To nie znaczy, że się nie pojawiła sprawa inkluzywności. Ale to już zostawiamy episkopatom w poszczególnych krajach. Także trochę cierpliwości. Nie da się też ponieść emocjom medialnym, mieć rozum właśnie. Dzisiaj z panem byliśmy w Radiu Jasna Góra. HIK to jest posługa myślenia. Mieć rozum, umieć odczytać. Na pewno to będzie, słuchajcie kochani, ja wiem, że żona świecka jest bardzo ważna, ale te zmiany synodu będą najpierw problematyczne dla samych księży. Bo my będziemy na tej pierwszej linii spotkania ze wiernymi świeckimi, którzy choćby nawet po wypowiedzi papieża Franciszka w Rzymie, zresztą jak się potem okazało, zmanipulowane przez media w Polsce, gdzie papież powiedział do duchownych diecezji Rzymu, gdzie księża mają pensję, powiedział, że nie należy brać za sakramenty. I dodał w drugim zdaniu, ale zawsze można złożyć, wierni mogą zawsze złożyć ofiarę. I w mediach polskich poszło, że nie należy brać za sakramenty. No i Bóg, jak odprawia nagle, nie wolno księdzu za chrzest wziąć. Nie wolno cię, ja nie biorę za. Zawsze słuchajcie, pamiętajcie, ja tłumaczę tak. My nie bierzemy za mszę świętą. Nie bierzemy za sakrament. Tylko chciałem o tym powiedzieć tak ostro, że w mediach przebiły się te tematy, które są wygodne dla narracji medialnej. Natomiast dużo tematów, które są w synodzie bardzo dobre, jak zaangażowanie wiernych świeckich, rola świeckich w parafii. Ja na przykład się spotkałem z dwoma różnymi postawami. Jedna postawa była taka, że rada parafialna nowo utworzona, jak proboszcz zapytał, jaki macie pomysł na no, po prostu wyremontowanie powiedzmy alejek na cmentarzu, trzeba wziąć kredyt w banku. Jedyna odpowiedź, nie? A proboszcz oczekiwał, że może macie znajomych rzemieślników, kogoś, kto by pomógł nam to zrobić. No, a druga rada parafialna miała tyle pomysłów, że proboszcz nie musiał iść do banku chodzić. Znaczy po prostu jak ludzie rozumieją też Kościół, potrafią. Ja bardzo lubiłem rozmawiać z ludźmi świeckimi, bo oni podpowiadali bardzo wiele, bardzo cennych rzeczy. I to jest rola świeckich Kościoła. Tylko też, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą, nie mówili, że dopiero teraz są świeccy dostrzeżeni. Nie, to nie jest tak. Bo przypomnę, że na Soborze Watykańskim II było bardzo dużo relatorów świeckich. Bardzo dużo. To z mojej strony tyle. Nie wiem, czy oczywiście tematu nie wyczerpałem. Ja świadomie robiłem troszeczkę tak prowokacyjnie pewne rzeczy, żeby nam powiedzieć, że to nie tak, że nagle Watykan coś ogłosi, to tak będzie. Poczekajmy jeszcze episkopaty, no kardynał Duka, czy wielu kardynałów ma te dubia, wielu biskupów ma dubia. No, ojciec święty Franciszek też usłyszał wielu biskupów gorzkie słowa. No i tyle. Tyle mogę powiedzieć. W każdym razie ufamy, Duch Święty w Kościele jest. I pamiętajcie jeszcze jedno. Kościół jest Chrystusowy. I jeżeli czasem dopuszcza Chrystus w Kościele do takich prób czasem, no to co powiedział Piotrowi Chrystus, że Piotrze szatan kazał was przesiać jak pszenicy. I myślę, że to jest teraz czas przesiewu. Ten czas jest czasem przesiewu, bo przy Kościele zostaną naprawdę ci, którzy chcą żyć na Kościoła, nie z Kościoła. I to mówię też o duchownych. Taki synod też jest okazją do tego. Bo konkol też zawsze jest. Zobaczcie, który mądry Pan Jezus, że nie kazał od razu konkolu wyrywać, bo żeby można wyrywać z dobrym ziarnem. Poczekać do żniw, do dojrzania tego wszystkiego. Poczekajmy z synodem do żniw. Jak to dojrzenie, bo wiemy, że media różnie to chce. Oczywiście dziennikarze zaczynają w ręce, że nie będzie celibatu, że będzie się... A diakonat kobiet, nic nowego w Kościele. W pierwszych trzech wiekach były diakonisy. Poczytajcie się w dziejach apostolskich. Diakonisa Feba, najbardziej znana. W Kościele Wschodnim przez pierwsze 1000 lat był diakonat kobiet. Nic nowego i nic złego. Natomiast celibat to jest inna kwestia. Tak? To jest sprawa jeszcze inna, bo No bo to jest dyskusyjna rzeczywiście, dlatego że bo ja kiedyś się uśmiechnąłem jednej pani, powiedziano, jakby dobrze, żeby ksiądz miał zniesiony celibat. Tak, z taką troską do mnie powiedziano. Bo ksiądz by nie czuł się samotny. Ja mówię, ja też bym tak chciał, wie pani. A ona mówi, tak naprawdę, tylko mam jeden problem. Bo bałbym się, że pani mi na tacy nie dała, bo pani myślała, że ja te pieniądze przeznaczę na moje dzieci. Ona mówi, o to nie. To lepiej, żeby ksiądz celibatę już odłasnął. No to jest tak czasem takie myślenie o celibacie. Papież Franciszek nie zniesie celibatu. Powiedział to wyraźnie, tego media nie cytują. W podróży samolotem z pielgrzymki powiedział celibat albo śmierć. Użył takiego sformułowania. I nie boję się o to, że nagle celibat będzie zniesiony. Po prostu, no gdyby celibat bardzo pomagał w powołaniach kapłańskich, to mielibyśmy wypełnione seminaria. Tyle mogę powiedzieć na ten temat. Jeżeli macie pytania, to bardzo proszę. Oczywiście zrobiłem to w formie dziennikarskiej, czasem tak punktując takie kamyczki, no ale nie jestem w stanie przedstawić całego synodu. No musiałbym wam przeczytać 43 strony raportu. To by się miało z ceny. Tyle w mojej stronie. Jak są pytania, to bardzo proszę.
Może nie tyle pytanie, ale taka rzecz, która mi się wydarzyła ileś tam lat temu. Rozmawiałem z pewnym profesorem, znajomym katolikiem z Niemiec i w pewnym momencie on mi mówił, no po co jest ten celibat i to wszystko. A ja mu zadałem bardzo proste pytanie. A dlaczego tobie byłaby potrzebna żona księdza? Nie odpowiedział mi na to.
To jest mniej więcej... Proszę bardzo.
Ja myślę, że kiedy mówimy o sprawach na przykład osób transseksualnych, pojawia się jeden bardzo delikatny wątek. To znaczy, zawsze było tak, że zdarzał się hermafrodytyzm, co ileś tam tysięcy, dziesiątek tysięcy porodów, było obojnactwo. Natomiast tu nie o to chodzi. Tu chodzi o osobę, która jest jasno zdefiniowaną płeć żeńską bądź męską, ale mówi, że czuje się inaczej. I tu mi przypomina się takie wytłumaczenie, kiedyś w kościele była zakazana kremacja. Teraz jest dopuszczalna, ale z zastrzeżeniem, o ile nie jest to manifestacja braku wiary w zmartwychwstanie ciała. No bo jeżeli ktoś dlatego chce się skremować, że po prostu zmartwychwstanie nie mam, to wtedy nie, na to nie ma zgody. I teraz tak, czy ktoś, kto w sensie genetycznym, medycznym jest prawidłowo ukształtowaną kobietą czy mężczyzną, mówi, że Pan Bóg się pomylił. Pan Bóg się pomylił. No to czy to nie jest grzech przeciw Duchowi Świętemu? No bo skoro uważamy, musimy poprawić Pana Boga. I dlatego ja tu jestem bardzo ostrożny, no bo Pan Bóg na pewno jest nieomylny. Różne rzeczy możemy przypuszczać, ale co do jego nieomylności, to możemy być pewni, że jest nieomylny. I jeszcze jedna kwestia, ponieważ moja siostra mieszka w Skandynawii, kiedyś tam byłem na takim spotkaniu, to było takie ekumeniczne, byli protestanci, misjonarze protestanccy w Norwegii. Przyjechali tacy protestanci z Ceylonu i jeden taki pastor z Ceylonu protestancki mówi, że w kościele katolickim, jakie oni mają świetny wynalazek, celibat, jakie, to jest świetne. Mówi, my mamy żony, dzieci, tutaj walka, tu Tamilowie, Syngalezi, napady, wojsko. No my musimy się troszczyć o swoją rodzinę. A oni nie mówią. Oni są z wiernymi na pierwszej linii. Bardzo dobry pomysł. No to w ziemiach ci tacy dość postępowi protestanci norwescy tacy zrobili miny, nie bardzo wiedzieli, co na to powiedzieć.
Ja się odniosę do tego, co pan powiedział, bo bardzo ciekawe dwa wątki pan poruszył. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu jasne, ale Benedykt XVI mówił, że dzisiaj jest bardzo poważny grzech przeciwko Stwórcy. Pojawił się grzech przeciwko Stwórcy.
Stwórca źle.
Tak, no to jest to. To jest tak mniej więcej też na tej samej kamie, wystarczy być dobrym, żeby się zbawić. Albo jak jeden z aktorów powiedział, że sam nie muszę iść do kościoła, bo leci do lasu, tam też Boga spotka. Tak też można żyć. Natomiast druga rzecz, to co pan powiedział protestantek, jest z kolei argumenty mojego zaprzyjaźnionego pastora. Słyszałem taki argument i zastanawiałem się nad tym kościele protestanckim, bo zobaczcie, kiedy biskup mnie woła do siebie i mówi, ksiądz Mariusz, masz 3 tygodnie, żeby zamieszkać gdzie indziej. Jest jakiś problem dla mnie, że się muszę spakować, ale to ja pakuję się sam. I idę. Mieszkanie, znalezienie dla mnie mieszkanie było problemem, bo jest znalezienie mieszkania dla księdza. przypadku małżeństwa, zniesienia celibatu, dzieci mają szkołę, mieszkanie przewidziane dla żony i rodziny, często kościelne też, na przykład prawosławny Częstochowski, który zwalczał Mirosławę na Bóg, to miał też i synową, i teściową. On miał cały dom do dyspozycji. Kościół prawosławny musiał zagospodarować cały dom. Pojawiają się z tym także rzeczy techniczne, praktyczne. I rzeczywiście, tak jak Pan mówił, no to jest świetny wynalazek, bo przypomina mi się książka Andrea Ricardiego Wiek męczenników, Secolo del Martyrie, po włosku czytałem. Dlaczego wielu prawosławnych duchownych szło na współpracę z KGB? Bo mieli żony. A ci, którzy nie mieli żon, to od ich ciał łamała się kra na tańce, na rzece tańce. To na Maksymilian Polen. Jestem, wystąpił szereg, jestem księdzem katolickim. Uratował życie głowy ojca rodziny Franciszka Gajowniczka. Możemy postawić pytanie, czy miałby taką wiarę, taką moc, gdyby miał żonę i dzieci? No, zawsze dyskusja o celibacie będzie, pamiętam wybór papieża Franciszka, bo zawsze pojawia się taki wątek, że papież nam coś złagodzi. Papież, głównym zadaniem papieża jest po prostu nauczanie, prowadzenie Kościoła i wcale być wiernym choćby nawet Ewangelii. Prymat Piotra to Pan Jezus powiedział, będziesz umacniał braci w wierze. Zadanie podstawowe Piotra, a nie, że nagle coś z nauczania, tak jak teraz jest okazja w przyrodzie, mówią, że może dekalog nam złagodzą. A propos dekalogu, to takie ad vocem troszkę może poza tematem, ale taką rzecz przeczytałem ostatnio. Jak mamy w tłumaczeniach biblijnych, oczywiście na przykład Biblia Paulistów tłumaczy w tej chwili prawidłowo, gdy mamy dekalog, w tekście hebrajskim, jak jest przetłumaczone słowo przykazanie nie zabij?
Nie mordy.
Tak? Nie morduj, bo morduje osobę niewinną, która nie może się obronić. Mogę zabić kogoś przypadkiem. W wypadku samochodowym mogę zabić kogoś w obronie własnej. Jaka to obrona własna? Nie? Dlatego dzisiejsze już tłumaczenia Biblii wracają do hebrajskiego rozumienia. Czy są pytania?
Jeżeli chcę zapytać o kwestię towarzyszenia małżeństwom niesakramentalnym i ewentualnego dopuszczenia ich do sakramentu, liczba dokumentów.
Już odpowiada na to pytanie. Ten temat był poruszony. Oczywiście papież Franciszek używa słowa też rozeznania. Zanim mówię o towarzyszeniu, to mówię o rozeznaniu. To wynika także z tego, że wyrasta z zakonu jezuitów i cytuję tu po prostu przyczynia duchowne świętego Ignacego z Loyoli. Gdzie u Ignacego z Loyoli jednym z ważnych pojęć jest rozeznanie i towarzyszenie. Oczywiście ten temat jest poruszony na sądzie, był poruszony wcześniej przy okazji Amoris Laetitia, gdzie wielu teologów moralistów miało wątpliwość co do punktu trzeciego tej adhortacji, gdzie do tej pory było tak, że Watykan orzekał w pewnych sprawach i sprawa była zakończona. Roma locuta causa finita. W trzecim punkcie adhortacja Amoris Laetitia pojawia się, czy drugim, nie chcę się pomylić, ale w każdym razie w jednym z pierwszych punktów pojawia się zapis, że episkopaty danego kraju mogą zdecydować na zasadzie rozeznania i towarzyszenia. No tyle, że wtedy mamy praktykę różną w różnych kościołach. Ja sam prowadziłem takie osoby. Znaczy mogę odpowiedzieć na Pani pytanie z punktu też doświadczenia własnego. Prowadziłem osoby, jedna z tych osób była po rozwodzie, druga z osób nie i oczywiście była przeszkoda. Bardzo często to jest tak, że te osoby nie wiedzą, że mogą udać się do sądu kościelnego i próbować rozmawiać na ten temat. Pierwsza rzecz, proboszcz czy duchowny musi rozeznać, czy te osoby chcą rozwiązania swojej sytuacji. Znaczy ja zawsze jak prowadzę rekolekcję, domagam się od proboszcza danego miejsca, żeby w ramach rekolekcji przewidział dla mnie jako dla rekolekcjonisty spotkanie z osobami żyjącymi w związkach niesakramentalnych albo w ponownych związkach. Żeby przyszły na rekolekcję i porozmawiały z rekolekcjonistą. I proboszcz, mam takich małżeństw 15. Wyślę do nich zaproszenie. Na spotkanie przychodzi jedna para. Być może ci ludzie czują się jakoś, że nagle poczucie mają winy, albo czują się skrzywdzeni, bo nie mogą przystąpić do komunii świętej. No ale też się zapytać, dlaczego znaleźli się w tej sytuacji. Tak znaleźć nauczanie Kościoła. Towarzyszenie polega na tym, żeby najpierw pokazać tym ludziom możliwość wyjścia z sytuacji. I papież też o tym często mówił. I ja na przykład te osoby zachęciłem, żeby rzeczywiście poszły do proboszcza, porozmawiały i okazało się, że można. I oczywiście czekaliśmy 3 lata, to i tak bardzo szybko, na odpowiedź sądu metropolitalnego, a potem Watykanu, bo się okazało, że żona tego pana pierwsza nie chciała się stawić na jedną rozprawę, nie chciała odpowiedzieć na jedno pytanie. Sąd uznał kościelnie, że jest niedojrzała psychicznie do małżeństwa. Ona. I po prostu ten pan został wolny, uwolniony. Bo jeszcze w międzyczasie ta pierwsza żona miała drugiego męża, z którym też się rozeszła. Miała trzeciego męża, z którym się też rozeszła. Czyli ona jakby była niedojrzała do małżeństwa. I doprowadziłem tych ludzi. Oczywiście przez 3 lata musieli mieszkać tak, jak brat z siostrą. Czyli nie było współżycia małżeńskiego. Te 3 lata żyli w czystości. Rzeczywiście oni nie wiedzieli, że ja na kontrolkę wysyłam córki. No, jak miałem to sprawdzić? No przepraszam, jak miałem to sprawdzić? Nie? I córka mówiła, proszę księdza, niesamowite. Mama ma łóżko w jednym pokoju, tata w drugim. Ja nie wiem, co się dzieje. I rzeczywiście po 3 latach ja byłem świadkiem urzędowym ślubu w kościele, sakramentu. Więc ten pomysł papieża jest najbardziej uzasadniony, żeby, bo każdy przypadek, każda osoba wymaga rozeznania. Znaczy, oczywiście kodeks prawa kanonicznego określa pewne rzeczy, ale sami dobrze wiecie, że nie każdy przepis nagle określi wszystkich w jednakowy sposób. Trzeba to rozeznanie mieć. I myślę, że też idzie w tym kierunku. Papież Franciszek tak tłumaczy sobie, że nie odrzucił familiaris consortia. Niektórzy mówią, że odrzucił familiaris consortia. Słuchajcie, przecież cały czas w praktyce Kościoła od 1983 roku było coś takiego, że osoby rozwiedzone mogą przystępować do sakramentów pod warunkami, że nie żyją z drugą osobą, jak z żoną, tylko żyją jak brat, siostra i nie są w ponownym związku, czy nie ma stałego zamieszkania. Więc osoba rozwiedziona sama w sobie, samotna, nie była wykluczona nigdy z sakramentów. Aż teraz w Kościele, ja uważam, że w Kościele o wiele większy problem jest związków cywilnych, czy w ogóle związków wolnych. Ani cywilnych, ani kościelnych. I to jest problem, że ten Kościół będzie musiał się zmierzyć i synod też ku temu służy. Bo uważam, że większość ludzi to nawet nie rozwiedzieni w Kościele, czy rozwodnicy w Kościele, no ale tak się czasem używa. Myślę, że większym problemem jest ludzi żyjących bez jakiegokolwiek związania. I tu jest problem sakramentu. Nie wiem, czy odpowiedziałem na Pani pytanie, ale rozeznanie pociąga za sobą też najpierw, potem towarzyszenie, najpierw rozeznanie i towarzyszenie. Znaczy ksiądz musi przy tych osobach być, no nie da się. Ja, chociaż pracuję w redakcji, się z tymi osobami, chociaż nie byłem proboszczem na tym terenie, ale zgodnie z prawem kanonicznym poprosiłem proboszcza o zgodę, czy mógłbym do tych osób jego parafian chodzić, bo prowadziłem jego rekolekcję, oni przyszli na kawę do rekolekcjonisty, popłakali się, ja mówię, dobrze. Rekolekcjonista jest też po to, żeby was nie zostawić. Spróbuję rozeznać się w temacie. I przez 3 lata byłem z nimi. Regularnie. No nie było to codziennie, tak? Bo oni też mieli swoją pracę. Ale raz w miesiącu spotykaliśmy się przez 3 lata. Oni mi dawali raport duchowy. Co się dzieje? Co się okazało? Że to ludzie bardzo głęboko uduchowieni. I dla mnie takim niesamowitym, no nie szokiem, bo powinno być normalnością, ale rzeczą, która przy łóżku szedł, oni mi nie pokazywali tego, przy łóżku leżała Biblia. Dla mnie już to był sygnał, że warto przy tych ludziach być. No i do dzisiaj mam z nimi kontakt. Zmarła moja mama, to były pierwsze osoby, które przyjechały do mnie. Czy czegoś nie potrzebuję, nawet nie rodzina. Czy miałem zaproszenie na Wigilię do nich od razu, bo mama zmarła Wigilię. 23 grudnia zostałem sam. I oni zaproponowali Wigilię. Więc można. To znaczy nie zawsze się da. Dlatego papież to określa słowem rozeznanie i towarzyszenie. Jeżeli się da przywrócić ludzi do pełni w Kościele, oni są w Kościele. Słuchajcie, komunia duchowa nie jest tylko dla osób rozwiedzionych. Znaczy my komunię musimy też w duchu, bo Chrystus nas przyjmuje. Komunia zawsze też jest duchowa w jakiś sposób. Ja nie lubię, jak czasem ludzie po opłatek, no przepraszam. To jest Chrystus, bo my czasem mówimy, że Chrystusa przyjmujemy. Nie, to Chrystus przyjmuje nas w siebie. Dziś cytowałem świętego Augustyna, Augustyn miał taką wizję wyznania. Zobaczył, usłyszał głos. Ja jestem chleb dorosły. Nie będziesz mnie spożywał tak, jak spożywa się chleb, że wchłaniasz go w siebie. To ja wchłonię ciebie w siebie. To Chrystus nas przyjmuje w siebie. I komunia duchowa... Słuchajcie, ja mi się zdarzyła komunia duchowa. Nagle zakrystianka w jednej z parafii no, zapomniała przygotować puszkę do komunii. A w tabernaklu nie było puszki. Otwieram puste tabernaklu, pełne kościół ludzi. Wtedy stanąłem przy ołtarzu. Kochani, brakło nam komunikantu, brakło nam materii, w tym sensie, że nie mogę wam udzielić fizycznie komunii. Przyjmiemy dziś Chrystusa w komunii duchowej. I ludzie buchnęli na kolana, cały kościół, pomodlili się, Chryste, przyjdź do naszego serca, przemień nas w siebie, żebyśmy żyli w wierności Tobie. To jest komunia, bo ktoś może mieć, jak pisze święty Jakub, największym jadem to jest język powieka. No bo jak idę do komunii, a nie potrafię przebaczyć mojemu bratu czy siostrze, to nie idź do komunii. Po prostu, ja kiedyś tak kazanie na rekolekcjach powiedziałem, że do komunii nie może iść ten, kto nie umie przebaczyć drugiemu. I do komunii przyszło 5 osób. Dopiero spowiedź na drugi dzień, spowiadaliśmy 8 godzin i wieczorna msza i kościół szedł do komunii. Uświadomiłem po prostu ludziom pewną rzecz. Ja myślę, że tak się staram odpowiedzieć. Bardziej praktycznie, ja tym osobom i wierzę w to, że można przez tę praktykę zaproponowaną przez papieża doprowadzić wiele małżeństw do szczęśliwego końca. Ale te osoby same muszą chcieć zmienić swoją sytuację. Pytania? Bo wiem, że jest drugi wykład.
To krótko, bo ksiądz powiedział, że jako przykład inkluzywności, pójścia w inkluzywność Chrystusa ma być Boży ludzie
trendować.
Wydaje mi się, że to jest bardzo mało logiczne, chyba że inne jakieś przytaczają jeszcze argumenty, bo przecież trendowatych najpierw leczył, a potem ich nie włączał ich przedtem do siebie.
No ja mówiłem o czymś innym. Mówiłem o tym, że pani, że w tamtym społeczeństwie, w czasach Chrystusa, trędowaci byli wykluczeni.
Tak jest.
I faryzeusze, obserwując Jezusa, mówili, że tego nie wolno czynić. I Jezus uzdrawiał ich. Ale to nie tylko odebranie tronu, tak? Uzdrowienie Jezusa szło w dwóch kierunkach. Dodanie wiary, głębi wiary i uzdrowienia. Jezus, mówiąc o inkluzywności Jezusa w tym momencie, sprzeciwiał się faryzeuszom.
Rozumiem.
No,
tak.
O to mi chodziło.
Ten element uzdrowienia powinien być pierwszym krokiem w tej tak zwanej inkluzywności,
no tak.
Czyli nie odrzucaniu ludzi o jakichś takich różnych
dewiacjach
po prostu.
Ale nikt ich nie chce wykluczać czy odrzucać.
No właśnie.
Tylko inkluzywność nie może też na tym polegać, bo są osoby, które... Powiem tak. Sam osobiście znam ze świeckich moich kolegów z podstawówki czy z innych okresów życia osoby o skłonnościach homoseksualnych. W gronie moich przyjaciół są takie osoby. Tyle, że te osoby mi mówią, że one się nie zgadzają z ideologią LGBT. Bo mówi, bo ja jestem sam dla siebie. On nie jest w żadnym związku partnerskim. Po prostu ma takie skłonności, że jest sam dla siebie. I o to mi chodziło, że pani słusznie zauważa uzdrowić, tylko na ile te osoby dadzą się uzdrowić. No właśnie.
Czy nie próbują.
No właśnie. Więc to jest... Dlatego temat inkluzywności pojawił się jako kontrowersyjny. Ale to nie znaczy, że on jest zły, nie? O to mi chodziło. Tylko, że no, trzeba rozeznać właśnie. To, co pani... Trzeba rozeznać. Pytanie jest na końcu.
Więc jedno zdanie takie może.
Tam jeszcze pani ma pytanie.
Ja chciałabym uzupełnić, że my bardzo chętnie przyjmiemy wszystkich, którzy czują się odrzuceni do Kościoła katolickiego pod warunkiem, że oni po prostu nawrócą się i będą akceptowali nasze zasady, nasz dekalog, nasze drogę Jezusowi przez Marię.
I o tym mówią kardynałowie, którzy stawiają dubia. To znaczy najpierw nawrócenie. To panie, to jest nic nowego. No. Nawrócenie jest pierwszym momentem, etapem też nie tylko dla tych, którzy chodzą z zewnątrz. Nawrócenie jest potrzebne każdemu dla nas, którzy jesteśmy wewnątrz. Bo co to jest nawrócenie? Co znaczy po grecku metanoia? Bo to jest nawrócenie po grecku. A, uwaga, u świętego Pawła metanoia znaczy zmiana myślenia, rozum. To jest dla pani słusznie, oczywiście, że księża będziemy jakoś, ja nie będę nikogo wykluczał, ale jak ktoś powie, że dekalogu, on ma w nosie dekalog, no to nie, no to, to pan teraz, proszę bardzo.
Ja może tak z doświadczenia krótkiego, z rozmów też z kolegami, parę lat temu usłyszałem takie zdanie, że nie tyle, że Kościół się panoszy, tak, tylko że Kościół jak gdyby chce zawłaszczyć przestrzeń społeczną. No, tak. To młody człowiek, tak, który tak niezbyt oczywiście ochrzczony, ale nie praktykujący, zupełnie inaczej patrzący na to. I teraz w perspektywie tamtego stwierdzenia, można powiedzieć, że po tych kilku latach, można powiedzieć do tych, którzy są w mniejszości znacznej, że chcą zawłaszczyć istotę, nie tyle może Kościoła, ale istotę bycia, czyli jak gdyby postawić siebie na piedestale najważniejszych, ignorując, załóżmy, tą wolność tego obok, który siedzi, czy stoi, czy rozmawia.
Tak, bo granicą wolności człowieka zawsze drugi człowiek. Ale to pan słusznie zauważył, natomiast jeszcze taka rzecz, definicja kościoła. Z greckiego słowa eklezia, ekaleo, zwołuje. Kiedy Jezus mówi, że przyszedłem nawracać i powołać grzeszników, używa słowa kaleo. Czyli wprowadzić do kościoła, powołać grzeszników. Kościół zawsze był społeczny, wspólnotą ludzi. Ja kiedyś też podobne pytanie miałem, odpowiedziałem tak może troszeczkę trywializując, ale odpowiedziałem, czy zadałem pytanie temu człowiekowi, czy w przestrzeni publicznej jest więcej krzyży, czy znaków drogowych. Więc znaki drogowe są nam potrzebne, tak, żebyśmy dobrze funkcjonowali. Znaki krzyża też nam są potrzebne, żebyśmy się czasem zatrzymali. Myślę, że potrzebne są dalej rozmowy po prostu i na koniec taka dedykacja dla nas wszystkich świętego Augustyna, mój ulubiony święty. Wyznania napisał takie zdanie, że choćby człowiek bardzo dużo mówił, a o Bogu milczał, jest jak nie mowa. Znaczy w rozmowach nam razem brakuje Boga. Musimy w rozmowach też zacząć mówić o Bogu. I to jest chyba takie podsumowanie moje a propos synodu.